Studio Radio SBS. Mam niezmierną przyjemność gościć pana doktora Bartłomieja Kołodziejczyka, młodego naukowca. Zanim wyliczę rzeczy, które robi pan, przywitam pana serdecznie. Witam.
Dzień dobry, panie Darku.
Absolwent Politechniki w Rzeszowie, student uniwersytetów w Reykjaviku, w Sztokholmie, doktorant na Uniwersytecie Monasza. Czy pominąłem jakąś uczelnię jeszcze?
No było jeszcze parę różnych uczelni, tak czasowo, na przykład Erasmus i tak dalej, no ale już nie ma co o tym wspominać.
Przyznam się szczerze, że kiedy spoglądam na listę osiągnięć, instytucje, z którymi jest pan związany, współpracuje pan, jest to niesamowite. Zacznijmy może od pana pracy naukowej w Australii, kiedy zdobył pan prestiżową nagrodę wiktoriańskiego rządu dla najlepszego studenta z zagranicy. Była to praca nad nanomateriałami. Czy mylę się?
Tak, to były nanomateriały, a dokładniej polimery przewodzące, czyli taki plastik, który przewodzi elektryczność. No i te polimery przewodzące nie są jedynie dobrymi przewodnikami elektrycznymi, ale też niektóre z nich mogą być bardzo dobrymi elektrokatalizatorami, czyli takimi materiałami, które po prostu mogą wspomóc jakieś reakcje chemiczne. No i na przykład używałem tych katalizatorów czy polimerów przewodzących do zastosowań w energetyce, w medycynie, w sensoryce, biosensoryce, tego typu aplikacjach.
Zniknął nam potem pan na jakiś czas, wyjechał pan do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził pan dalszą pracę naukową oraz współpracował pan z Uniwersytetem Carnegie Mellon University. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.
No tak, po skończeniu doktoratu tutaj w Australii akurat był taki niefortunny czas, kiedy nowy rząd obciął większość grantów na badania, no i bardzo ciężko było znaleźć pracę tak naprawdę. Wielu moich znajomych, z którymi wcześniej współpracowałem podczas mojego doktoratu, na przykład straciło pracę, bo nie mieli pieniędzy na badania. To jest tak, że ci naukowcy tak naprawdę muszą dostać granty badawcze z rządu albo z innych źródeł, by móc prowadzić swoje badania. No a że rząd obciął większość tych grantów, niestety bardzo dużo moich znajomych straciło pracę. Nie mogli znaleźć później pracy w przemyśle, bo w Australii przemysł jest bardzo mały. Rozwija się cały czas, ale nadal jest bardzo mały. Poza tym firmy nie lubią doktorantów, ludzi z doktoratem. Tak jest w Australii, za granicą jest całkiem inaczej. Na przykład za granicą, kiedy ma się doktorat, no to firmy proszą cię, żeby przyjść i pracować dla nich. W Australii jest trochę inna mentalność na ten temat. No i niestety musiałem wyjechać. Dostałem bardzo dobrą ofertę w Ameryce na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Ta oferta była bardzo dobra na papierze. Miałem robić świetne rzeczy. Miałem rozwijać sensor, biosensor do detekcji glutenu w pożywieniu.
Było to ogromne wyzwanie. Dzięki temu tematowi i dzięki temu projektowi stał się pan poniekąd celebrytą, ponieważ było wspaniałe odkrycie i będzie pan mówił również o projekcie swoim, tak? Startupie, proszę bardzo.
Tak. No właśnie podczas mojego pobytu w Ameryce pracowałem nad polimerami przewodzącymi, które były tak jakby połączone z antyciałami glutenu i rozwinęliśmy taki biosensor do detekcji glutenu w pożywieniu i to było coś niesamowitego dla rynku spożywczego, bo 1% populacji ludzkości ma problem właśnie z przetwarzaniem glutenu. Albo mają celiakię, tak zwaną chorobę celiakię.
Nietolerancji glutenu?
Tak? Nie, właśnie nietolerancja to jest coś innego. Po prostu to jest tak, że nie tolerują glutenu. A znowu celiakia jest tak jakby kolejnym stadium, jakby można powiedzieć, tej nietolerancji.
Czyli zagraża życiu.
Tak, może zagrozić życiu, jeżeli się po prostu zje pożywienie, w którym jest za dużo tego glutenu. I ta celiakia też ma różne odmiany, bo na przykład niektórzy mają taką dosyć łagodną tą celiakię, zjedzą trochę glutenu, tam będzie im powiedzmy niedobrze, no ale nic się im nie stanie. A niektórzy znowu zjedzą tylko śladowe ilości tego glutenu i mogą wylądować w szpitalu, a po zjedzeniu większej ilości glutenu mogą nawet umrzeć. Ta celiakia jest też taka nie do końca zrozumiana. Są badania, które potwierdzają, że ludzie chorowali na celiakię już w starożytnej Grecji, zrobili badania genetyczne na kościach odnalezionych w starożytnej Grecji, no ale teraz coraz więcej ludzi widzimy, którzy właśnie no, nie mogą przetworzyć tego glutenu albo mają tą celiakię. I celiakia jest na tyle dziwna, że sama w sobie jest chorobą, ale może też spowodować różnego rodzaju inne choroby, czyli może być takim jakby zapłonem, do, żeby wystąpiły inne choroby w ciele, na przykład bezwładność kończyn, czy bezpłodność. No, masę chorób może ta celiakia wywołać, jeżeli nie jest
leczona, lub też...
tak. Znaczy nie ma tak naprawdę metody leczenia celiaki, dlatego wszyscy pacjenci, którzy mają celiakię albo nietolerancję glutenową, mają dietę bezglutenową. I znowu też to nie jest dla nich dobre, bo gluten tak naprawdę jest wartościowym pożywieniem dla człowieka. To jest taka jakby taka reakcja zamknięta.
I tu wpadł pan na znakomity pomysł, aby wynaleźć urządzenie, które mogłoby chociażby śladowe oznaki glutenu znaleźć w pożywieniu, czy mylę się? Proszę.
Tak to było. Właśnie wziąłem tak jakby te moje badania tutaj z Australii o krok dalej i połączyłem polimery przewodzące, które rozwijałem tutaj w Australii, właśnie z antyciałami glutenu, i te antyciała w połączeniu z glutenem po prostu wytwarzały ładunek elektryczny, który później polimer przewodzący zbierał, i mieliśmy takie urządzenie elektryczne, elektroniczne, które przetwarzało ten zebrany ładunek na, mogło po prostu przeliczyć ilość ładunku na ilość glutenu w pożywieniu. No i to było coś niesamowitego dla rynku spożywczego. Dzięki temu też właśnie otrzymaliśmy kilka patentów. Bardzo duże zainteresowanie było w Ameryce, jeżeli chodzi o inwestorów. No i zdecydowaliśmy się wziąć to nasze rozwiązanie o krok dalej. No i stworzyliśmy startup, który zajmował się komercjalizacją tego naszego wynalazku.
Może wejdę tylko w słowo, przypomnijmy słuchaczom, na czym polega, co to jest startup?
No startup to jest taka po prostu firma, która jest na początku swojej drogi, na początku rozwoju. Czyli ma się pomysł, no i się rozwija to od tego pomysłu.
Szuka się inwestorów.
Tak, szuka się inwestorów, rozwija się no, ten cały pomysł, tworzy się produkt albo usługę, robi się badanie rynku i tak dalej. No i my właśnie też się tym zajmowaliśmy, nie tylko badaniami w laboratorium, tylko też jeździłem właśnie na różne konferencje odnośnie celiaki, nietolerancji glutenowej. Tam rozmawiałem z potencjalnymi klientami, robiłem ankiety, wywiady z nimi, żeby zobaczyć, co oni by chcieli widzieć na rynku, jak po prostu uformować ten nasz produkt, żeby klienci byli zadowoleni. To też było takie naprawdę ciekawe i rozwijające, bo no, musiałem wyjść poza moje laboratorium, rozmawiać z ludźmi, z potencjalnymi klientami. Dużo się nauczyłem też, rozmowy z inwestorami dużo mi dały. Inwestorzy no, byli bardzo zainteresowani naszym wynalazkiem. Mieliśmy niesamowity odzew. Dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy na rozwój tego biosensoru. Co chwilę dostawaliśmy maile, telefony od potencjalnych inwestorów, którzy chcieli być częścią tego projektu.
Na jakim etapie jesteście obecnie?
No dalej rozwijamy ten sensor, tylko że ja wróciłem w obecnej chwili do Australii. Dostaliśmy dużo pieniędzy na rozwój tego sensoru. Wyglądało to bardzo fajnie, tylko że no nie podobało mi się życie w Ameryce.
Dlaczego?
Myślę, że ten mit Ameryki z dzieciństwa, pamiętam jak byłem jeszcze dzieckiem, mieszkałem w Polsce, a dużo moich znajomych miało wujków czy ciocie w Ameryce, no to było coś takiego niesamowitego. No ale nie wiem, czy zmieniło się, czy sytuacja w Ameryce się zmieniła, czy po prostu to było też takie trochę naciągane. No nie podobało mi się życie w Ameryce. Mentalność Amerykanów jest całkiem inna, szczególnie po tak długim pobycie tutaj w Australii, gdzie wszystko jest takie no wyluzowane dosyć. Życie jest bardzo wyluzowane. Ludzie dużo, dużo mogą osiągnąć tutaj w Australii, ale mniejszym kosztem. Po prostu no, nie pracują aż tyle godzin dziennie, co Amerykanie, ale mi się wydaje, że są bardziej tacy efektywni w tym, co robią. Po prostu w Ameryce to jest tak, że jest tylko dom, praca. Nie ma czasu na nic innego. Ja na przykład na Uniwersytecie Carnegie Mellon pracowałem po 12-14 godzin dziennie. Nie miałem weekendów. No i po dłuższym czasie, po dłuższym pobycie, po paru miesiącach w Ameryce, już po prostu nie miałem siły.
Ale rynek zbytu za to jest ogromny i potencjalne możliwości kontaktów z inwestorami są na pewno obiecujące.
No tak, są obiecujące. Ja teraz wróciłem do Australii. Ten startup jest dalej rozwijany. Ja jestem dalej jego częścią. Nie jestem już aż tak zaangażowany w ten startup. Postanowiłem tak trochę odejść od tego. Wygląda to tak, że my jesteśmy twórcami tej technologii, ale technologia została opracowana na Uniwersytecie Carnegie Mellon i uniwersytet zapłacił za aplikację patentową. Aplikacje patentowe są bardzo drogie. W zależności od tego, w ilu krajach chcemy opatentować tą naszą technologię albo produkt, to ta cena wzrasta. Wzrasta drastycznie.
O jakich sumach my mówimy?
No powiedzmy na przykład, jeżeli chcielibyśmy technologię opatentować w Europie, na Unię Europejską, tutaj na Australię, na USA, to pewnie byłaby to cena rzędu 150-170 tysięcy dolarów za patent, który wygasa po 20 latach. Także są to sumy takie naprawdę olbrzymie.
Dla młodego naukowca na pewno
szokujące. Bez inwestorów albo bez zaangażowania uniwersytetu nie moglibyśmy tego zrobić. No a znowu nasz startup dostał wyłączną licencję na rozwój tej technologii dalej. Carnegie Mellon dostał za tą licencję, Carnegie Mellon dostał od naszego startupu 7% udziałów w firmie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.